Prowadziliście dochodzenie w sprawie porwania. Teraz nie ma już porwania, jest zabójstwo. A to z zasady nasza działka. Nie mam zamiaru wdawać się w przepychanki, ale więc po co pan się odzywa? Oficer ABW uniósł brwi i przez moment wbijał wzrok w interlokutora. Dreyer nie pamiętała, jak nazywał się funkcjonariusz, ale uznała, że musi się tego dowiedzieć. Być może znalazła sojusznika. Robił wrażenie pewnego siebie, ale nie butnego. Miał czarną marynarkę z dobrej wełny i bordowy krawat, zawiązany na najbardziej modny obecnie supeł. Sprawiał wrażenie, jakby przyszedł na konferencję prasową z udziałem licznych kamer, a nie spotkanie grupy roboczej. Beata musiała przyznać, że przed obiektyw się nadawał. Ze względu na szerokie barki, surową urodę i wydatne kości policzkowe, sprawiał wrażenie prawdziwego twardziela. Dokładnie takiego, jakiego teraz potrzebowali, by pokazać ludziom, że tropieniem zabójcy zajmują się najlepsi, najgroźniejsi śledczy. Kompozytor to obecnie nasz jedyny trop, kontynuował oficer. I przesłuchamy go. Przyciśniemy jak insekta i rozgnieciemy cały jego upór. Do tej pory nie... Do tej pory się z nim cackaliśmy. Znów wpadł mu w słowo Ubertowski. Koniec z tym. I niepotrzebny nam do tego behawiorysta. Relacje policjantów czy funkcjonariuszy ABW z prokuratorami nigdy nie należały do wzorowych, ale nie zdarzyło się jeszcze, by Beacie było wstyd za kogoś z jej obozu. W tym przypadku tak było. I właściwie powinna się tego spodziewać. Wiesław nieraz podkreślał, że nie po to w pocie czoła przez 5 lat studiował jeden z najtrudniejszych kierunków i przez 30 miesięcy robił aplikację, by ktoś po ochronie środowiska mówił mu, co ma robić. Problem polegał na tym, że ci po drugiej stronie barykady również nie mieli lekko. Najpierw szkoła policyjna, a potem konieczność przejścia wszystkich szczebli służbowych, począwszy od krawężnika. Oficer ABW podniósł się i pokręcił głową. To nie może tak wyglądać, powiedział. Będzie wyglądało tak, jak postanowię, odparł Ubertowski. Sprawa nie leży wyłącznie w gestii prokuratury. Dreyer zawiesiła wzrok za oknem i przestała słuchać tych słownych przepychanek. Wiatr mocno zacinał i krople deszczu wściekle uderzały o szybę. Pogoda była parszywa, ale przynajmniej współgrała z jej nastrojem. Po chwili Ubertowski oznajmił, że spotkanie jest zakończone. Podniosła się razem ze wszystkimi i opuściła salę, choć przypuszczała, że przełożony ją zatrzyma. Najwyraźniej jednak postanowił puścić w niepamięć fakt, że to ona stanowi pomost, dzięki któremu Edling miesza w śledztwie. Została w pracy do wieczora, starając się znaleźć jakąkolwiek poszlakę. Jacek Orsonowicz wciąż nie dał znaku życia. Rodzina zaś była tak przerażona, że nie chciała rozmawiać z policją. Kilku funkcjonariuszy pilnowało domu, ale po chłopaku nie było śladu. Beata wróciła do mieszkania na ZWM-ie wyczerpana. Wjechała windą na 10. piętro, a potem ignorując zwyczajowe osiedlowe krzyki, weszła do domu. Lokum nie było duże, ale w zupełności wystarczało jej i Jarkowi. Właściwie mogli i być może powinni kupić nowe, ale z jakiegoś powodu ciągle odkładali te decyzje. Nie byli nawet w stanie zmusić się, by zacząć przeglądać oferty. Być może wynikało to z tego, że Arek wciąż był w rozjazdach. Zrobiła sobie sałatkę z kaszą gryczaną na kolację i usiadła przy laptopie. Sprawdziła wszystkie większe serwisy informacyjne, szukając jakichkolwiek śladów po kompozytorze, ale na nic konkretnego nie trafiła. Zasnęła przy stole, nie wiedząc nawet kiedy. Zbudziła się koło 3:00 i zdążyła jeszcze umyć zęby, zanim padła na łóżko. Budzik zadzwonił o 4:40, jak zawsze. Zwlekła się z trudem i zaczęła przygotowania do nowego dnia, mając wrażenie, jakby poprzedni jeszcze się nie skończył. 10 ostatnich godzin było najgorszymi, jakich doświadczyła w życiu zawodowym. 5 minut po 5:00 znów siedziała przy laptopie z miską kaszy. Tym razem była to wersja śniadaniowa, gryczanka. Miała sporo moreli, jagód, goi i mleka kokosowego. Smakowała wybitnie, ale ledwo Beata zaczęła jeść, odłożyła łyżkę i znieruchomiała. Na stronie koncertu Krwi pojawiło się nowe nagranie. Dreyer wbiła wzrok w 3 dzieci, które siedziały na ustawionych obok siebie metalowych krzesłach. 3 dziewczynki, najstarsza z nich miała najwyżej 5 lat, wszystkie związane. Beata z trudem przełknęła ślinę. Za dziećmi stał kompozytor w czarnej masce chirurgicznej. Rozłożył ręce i położył je na oparciach krzeseł, a potem popatrzył prosto w kamerę.
Oto kolejna partytura, której wykonanie zależy od ciebie, powiedział.
Oto kolejna okazja, by pokazać, co jest ważne. I w końcu kolejna szansa na to, by demokracja wzięła górę. Demokracja? Słowo to jakby zazgrzytało w jego ustach, nie pasowało do przekazu i wywoływało dziwny dysonans. W dodatku od razu przykuwało uwagę, o co zapewne chodziło kompozytorowi, ale dlaczego? Dreyer nie zdążyła się nad tym zastanowić. To w twoich rękach leży los tych dzieci, dodał mężczyzna. Możesz zadecydować, czy przeżyją.